Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Dziś będziemy płytę czytać, ale tak naprawdę to Szekspira. Pan Krzysztof Bobrzecki jest moim gościem.
Dzień dobry Państwu.
Baryton. Razem z panią Anną Mikolon na fortepianie nagrali płytę pieśni Szekspira. Trzech kompozytorów tworzących na początku XX wieku. Wiele ich łączy, wiele ich dzieli, a teksty Szekspira, pieśni, czyli fragmenty właściwie jego sztuk, prawda?
Tak, tak. To są fragmenty sztuk, to nie są sonety, nie są to oddzielne fragmenty literackie, tylko to są fragmenty większych części.
Ale jest też bogata tradycja śpiewania i komponowania do tych tekstów.
Tak, tak. Sam Szekspir umieścił w swoich dramatach te fragmenty jako fragmenty piosenek, pieśni, wykonywane one były już w czasach Szekspira z muzyką, także sam Szekspir pomyślał o tym, że to ma być muzyka.
Jak pan wybrał tych trzech kompozytorów? Bo tu mamy taką ciekawą sytuację, że mamy teksty, niektóre przynajmniej powtarzające się, w dwóch albo trzech różnych interpretacjach muzycznych, tak to nazwę, prawda?
Tak, tak. Szukałem przede wszystkim kompozytorów, którzy pisali do Szekspira, bo Szekspir był punktem wyjścia. Od dawna mnie ta postać fascynuje, jego twórczość od dawna. Przede wszystkim od czasu studiów na Gdańskiej Akademii Muzycznej. Tam to się wszystko zaczęło dzięki profesorowi Grzegorzowi Hrabkiewiczowi, który uczył mnie przedmiotów aktorskich. Tam mieliśmy na trzecim roku egzamin właśnie ze scen Szekspira. Wtedy po raz pierwszy jakaś taka bardziej świadoma myśl pochylenia się nad twórczością Szekspira, no bo wiadomo, każdy spotyka się z dziełami Szekspira już w szkole, ale jak to z lekturami bywa, niezbyt dogłębnie to jest wszystko traktowane, nie jest to specjalnie przemyślane. Także dopiero właśnie na studiach na Akademii Muzycznej zetknąłem się z twórczością Szekspira tak bardziej świadomie. To się jakoś tak zbiegło wtedy w czasie też z moją pracą nad sonetami Tadeusza Berda do słów Szekspira, także jakoś to tak wciągnęło mnie. Zaowocowało to też tym, że moja praca magisterska była poświęcona również pieśniom do słów Szekspira, pieśniom Pawła Mekietyna, chociaż nie są to pieśni na baryton, a na sopran męski. No i tak idąc dalej tym tropem, szukałem dalej inspiracji.
Tematu na doktorat. Tak,
tematu na doktorat i inspiracji właśnie Szekspirem. A ci trzej kompozytorzy, dlaczego? No, zastanawiałem się, jak te teksty Szekspira powstały 400 lat temu, jak odczytują je kompozytorzy, którzy są bliżsi naszym czasom, tak? A chociaż to są kompozytorzy dwudziestowieczni, to jednak ich język muzyczny daleki jest od tego języka muzycznej awangardy, który w tym czasie już zdobywał sale koncertowe. I także jest to dosyć taka tradycyjna muzyka, wyrosła z romantyzmu. Także to zetknięcie romantyzmu z renesansem też ciekawiło mnie, czy tworzę jakąś nową jakość.
Płyta jest też do czytania, to znaczy są teksty po angielsku oczywiście, ale też dosyć obszerna informacja o samych kompozytorach i przyznaję, że bardzo mi to pomogło w słuchaniu, tym bardziej, że pan tutaj zamieszczał właśnie takie drobne interpretacje ich twórczości przy każdym utworze. Można to sobie porównać, można się wiele rzeczy dowiedzieć, i także fascynujących z ich biografii. Są zdjęcia, Roger Quilter, Brytyjczyk.
Tak, kompozytor brytyjski, urodzony w rodzinie o takich tradycjach szlacheckich, chociaż tytuł dostali dopiero później, ale no taka dosyć dobra rodzina. Sam Roger był też wykształcony w prestiżowym Eton College. Tradycja muzycznego szkolnictwa w Wielkiej Brytanii nie była w tym czasie zbyt rozwinięta. To szkolnictwo raczkowało, nie miało jakby zbyt dobrej jeszcze opinii, dlatego Rogera wysłano do Frankfurtu, żeby tam rozwijał swoje muzyczne skrzydła. Powrócił później do Wielkiej Brytanii, głównie zajmował się właśnie kompozycjami wokalnymi, obce mu były raczej takie większe formy, bał się ich po prostu, uważał, że nie umie sobie poradzić z orkiestracją, z wielką formą, z wielką orkiestrą, dlatego też najbliższe mu były liryka wokalna, czy też muzyka chóralna.
Tutaj są zdjęcia wszystkich trzech kompozytorów. Ja troszkę o nich poopowiadam przy okazji, bo myślę, że wiele mówią o nich także. Roger Quilter taki wycofany, pół twarzy w cieniu, wzrok spuszczony, trzyma coś, pewnie nuty, chyba ołówek, nie wiem, czy oparty o stolik, czy o fortepian, w muszce, gładko uczesany, taki człowiek w pół cieniu. On tak żył, prawda, trochę?
Tak, tak. No, w cieniu też żył i skrywanej orientacji homoseksualnej. Pragnę przypomnieć, że w tym czasie w Wielkiej Brytanii było to uznawane jako przestępstwo, także to nie tylko kwestie obyczajowe, ale również prawne wchodziły w grę, także on bardzo się z tymi swoimi skłonnościami krył. Jako, że pochodził z dobrej rodziny, nigdy nie musiał traktować komponowania jako sposób na zarabianie, ale był tak muzycznym talentem, że starał się te swoje muzyczne pomysły przedstawiać publiczności, też pomagał artystom w zaistnieniu dzięki swoim finansowym możliwościom.
To czego posłuchamy jego właśnie na początek? Come Away Death to jest taka pieśń, która powtarza się w interpretacji wszystkich kompozytorów.
Tak, to jest jakiś taki fragment Szekspira, który bardzo przyciąga uwagę wielu kompozytorów. Bardzo piękny fragment, aczkolwiek też jako fragment całości, czyli dramatu, z którego pochodzi, można się w nim dopatrywać też i innych płaszczyzn odczytania. Nie jest to tylko pragnienie śmierci, come away death, czyli przybądź śmierci, ale cała ta otoczka ceremonii pogrzebowej, o której wspomina tutaj podmiot liryczny, też przywodzi bardziej na myśl, że to nie chodzi tylko o pragnienie śmierci, tylko o jakieś takie teatralne doznanie, o skupienie się na tych kwiatach, na tym białym całunie, cyprysie i
czarnej trumnie.
Czarnej trumnie, tak. Także Szekspir bardzo właśnie tutaj tak z humorem podchodzi do tego. To jest pieśń błazna.
Z Wieczoru Trzech Króli.
Z Wieczoru Trzech Króli. Tak, książę Rossino każe sobie zaśpiewać, te pieśni znają bardzo dobrze, a błazen po prostu w ten sposób bardzo zaowalowany pokazuje, że książę Orsino tak naprawdę nie jest tak śmiertelnie zakochany, tylko bardziej lubi ten stan swój depresyjny i całą tę otoczkę niż rzeczywiście te emocje.
Posłuchajmy.
Oh,
Roger Quilter, Come Away Death. A ja bym teraz chciała, zanim się zajmiemy kolejnym kompozytorem, co nie znaczy, że Quiltera przestaliśmy słuchać, porozmawiać chwilę o panu, bo pana droga też wydaje mi się bardzo ciekawa, życiowa. Absolwent Politechniki Białostockiej, Instytut Zarządzania i Marketingu i jeszcze do tego studia podyplomowe Public Relations. Ale równolegle uczył się pan śpiewu w Szkole Muzycznej drugiego stopnia.
Tak, w Białymstoku. Wszystko,
wszystko w Białymstoku. Mógłby pan pracować jako, nie wiem, menadżer jakiś, ktoś.
Tak, ja nawet zacząłem pracę w zawodzie, ale podjąłem decyzję, że spróbuję dostać się na Akademię Muzyczną, spróbuję podjąć wyzwanie i rozwijać swoją pasję muzyczną. Okazało się, że się dostałem, więc potraktowałem to jako jednoznaczny znak, że muszę porzucić zarządzanie, marketing, public relation i skupić się na muzyce, co uczyniłem z wielką ulgą.
I tutaj Wydział Wokalno-Aktorski, tak?
Tak, tak. Gdańska Akademia Muzyczna była to uczelnią, która przyjęła mnie w poczet swoich studentów i z Gdańskiem w związku z tym związałem swoje życie.
I na tym wydziale, oprócz zajęć muzycznych, wokalnych, aktorskie. Grzegorz Chrapkiewicz, Joanna Bogacka.
Tak, tak. No właśnie to, ten duży nacisk na kwestie aktorskie było tym, co przyciągnęło mnie do gdańskiej uczelni. Bardzo się cieszę, że miałem okazję spotkać się z tymi wybitnymi osobowościami i rozwijać swoje umiejętności również w kierunku aktorskim. Uważam, że dzisiaj jest to bardzo potrzebne nie tylko śpiewakom występującym na scenie, ale w każdej właściwie działalności, nawet kameralistyka wokalna, aktorskie umiejętności przydają się bardzo.
Piaskownica była Walczaka w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza, tak. Jeszcze na studiach, ale też graliście w Teatrze Wybrzeże.
Graliśmy w Teatrze Wybrzeże, to był bardzo wspaniały czas, bo to było niejako poza zajęciami. Profesor Chrapkiewicz poświęcił nam swój czas, skrzyknął grupkę 6 studentów, którzy byli bardzo zainteresowani tym projektem i zagraliśmy kilka przedstawień w Teatrze Wybrzeże. Również byliśmy na festiwalu Fama, także bardzo, bardzo fajnie wspominam ten czas.
Teatr. To się jakoś łączy, prawda? To wszystko razem, bardzo. Czyli ta muzyka, Szekspir, teatr. No to teraz przyjrzyjmy się kolejnemu kompozytorowi. Ja znowu patrzę na zdjęcie. Dziecko właściwie. Ale już tu nuty, jakby autograf, rok 1913 i taki pewny siebie uśmiech, jak na 12-13-latka. Ile on tutaj ma? 97 czy no nie, 16 lat. No ale tak czy inaczej, wygląda jak dziecko, a jest taki tutaj dumny.
Erich Wolfgang Korngold, nazywany cudownym dzieckiem, drugim Mozartem. Niejako to imię zagwarantowało mu przyszłość, ale też i działalność ojca. Bardzo można wiele podobieństw dostrzec z działalnością ojca Mozarta. No i tak też przebiegała jego droga artystyczna. Od najmłodszych lat był okrzyknięty cudownym dzieckiem. Jego pierwsze światowe już właściwie sukcesy osiągał w wieku 13 lat. Także ta jego kariera na samym początku rozwijała się bardzo, bardzo prężnie. Później wiadomo, że to już różnie bywało. Szczególnie załamanie tej jego twórczości przyniosła II wojna światowa. Jako urodzony na terenie dzisiejszej Austrii, musiał uciekać przed pożogą wojenną do Stanów Zjednoczonych. Tam zajął się zupełnie inną działalnością, niewłasną muzyką filmową, komponował muzykę
filmową.
No właśnie,
Hollywood, więc z jednej strony można powiedzieć kraina marzeń, prawda? Ale z drugiej strony, jak czytam, tutaj próbował potem wrócić jeszcze do muzyki poważnej, klasycznej.
Tak.
I niestety już się nie udało. Czyli młody geniusz, ale też niespełniony, złamany przez historię.
Niespełniony, ale też i dlatego może, że troszeczkę jakby rozminął się z czasem swoim. Może gdyby żył 20-30 lat wcześniej, byłby do końca spełnionym artystą, ale no, powojenna Europa była już przygotowana na inny rodzaj muzyki. Muzyka, którą proponował Korngold, postromantyczna, czerpiąca ze Straussa, Wagnera, uznawana była w tym czasie za przestarzałą. Już czego innego oczekiwano od muzyki, czego innego chciano słuchać. Także Korngold niestety po wojnie nie udało mu się wrócić na estrady koncertowe.
I te pieśni Szekspira, które on skomponował, powstały już w Stanach, tak? W Los Angeles. To
tak,
był taki konkretny projekt.
To był bardzo konkretny projekt i przez to bardzo są to takie wyjątkowe w jego twórczości pieśni, dlatego że, jak wspomniałem, Korngold czerpał ze Straussa, Wagnera, więc bardzo rozbudowana symfonika. On w przeciwieństwie właśnie do Quiltera czy Finzego nie bał się tych wielkich form, nie bał się wielkiej orkiestry. A tutaj te pieśni są bardzo kameralne, dlatego że stworzył je na potrzeby studenckiego przedstawienia scen szekspirowskich, więc i bardzo ten taki ograniczony aparat wykonawczy, jak na niego, bo fortepian i też bardzo skromna faktura tego fortepianu i też takie bardzo duże zanurzenie się w całej treści dramatu. To są pieśni, które pochodzą z jednego dramatu, w związku z tym łączy je jakaś też i nić dramatyczna, jak i postać bohatera, które są wykonywane. No i też te pieśni mają bardzo taki duży, duży związek z całą treścią dramatu.
Może zaryzykujmy i zestawmy Come Away That. To z tamtym?
Tak, tym bardziej, że jest to zupełnie jakby inne podejście do tematu. Właśnie u Korngolda można odczytać tą lekkość pewną traktowania tekstu przy bądź śmierci. Nie jest to pieśń, która jest przepojona jakimś dramatem, smutkiem, rozpaczą. Pojawiają się tam na zmianę tryb durowy, molowy. Można też odczytać tam pewne inspiracje muzyką żydowską. Także no jest to zupełnie, zupełnie jakby jasna taka pieśń pogodna.
Proponuję, żebyśmy teraz posłuchali jeszcze czegoś Korngolda. Nie wiem, co by pan wybrał. For the Rain, gdzie słychać deszcz w fortepianie, czy Adieu Goodman Devil, która jest po prostu przezabawna.
Bardzo lubię właśnie tę miniaturę. Ona trwa tak krótko. nie tylko dlatego ją lubię, ale dlatego, że jest właśnie przepojona takim żartem, poczuciem humoru, które w sztukach Szekspira, nawet w jego największych tragediach, zawsze jest obecne. I tutaj Korngoldowi świetnie udało się jakby odzwierciedlić nastrój chwili, to jak Błazen Feste żartuje sobie, dworuje z Malvolia, który jest przerażony, a Feste, udając przejęcie jego sytuacją, tak naprawdę bardzo żartobliwie podchodzi do tej sytuacji.
I'm gone, and alone, I'll be with you again. In a trice, to the old wise, your need to sustain. When dagger of us, in his range and his wrath, cries a heart of the devil. Ah, 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 ah. Like a mad lad, and I said, adio, good man, devil, adio, good man. Devil, good devil, good devil, good devil, good devil, adio, good man, devil. Ah, 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 ah.
Ah. I trzeci kompozytor.
Gerald Finzi, kolejny Brytyjczyk. Znowu taka bardzo introwertyczna osobowość, podobnie jak Quilter. Miłośnik brytyjskiej wsi, właściwie.
Taki hobbit. Nie, no jak nie, no z fajką siedzi sobie w fotelu w tweedowej marynarce, no i opiewa piękno przyrody.
I tak możemy go kojarzyć, to piękno przyrody zawsze go wyciągało na wieś, był miłośnikiem pieszych wędrówek, w Londynie nigdy nie zabawił zbyt długo, zawsze uciekał do domu, nawet jeżeli w trakcie wojny musiał w ramach swoich obowiązków względem państwa pracować w Londynie, to zawsze starał się każdą chwilę spędzić na wsi, gdzie był jego azyl, gdzie czuł się u siebie.
Pielęgnował rzadkie gatunki jabłoni, pan pisze.
Tak, jabłoni, głównie jabłoni, ale był w ogóle takim zapalonym dendrologiem. Miał do tego warunki, bo miał wielką posiadłość. Fascynował się drzewami i tak naprawdę dzięki niemu wiele z tych gatunków jabłoni, których dzisiaj już byśmy nie mieli szansy poznać, dzięki niemu one zostały zachowane. Także takie hobby właśnie, wiele też mówiące o nim samym.
To posłuchajmy czegoś. Mnie przyznaję, że jego muzyka, na ile jestem w stanie w ogóle zrozumieć i ocenić, wydała się najbardziej obrazowa. Taka, która wręcz kreuje jakieś historie, dialogi, obrazy, a to bryczka, a to pociąg, a to ptaki śpiewają, a tak, to jakiś tak. Dialog.
O ile Quilter na przykład bardzo tak starał się po prostu obrazować ogólny nastrój tekstu poetyckiego, tak, także jeżeli na przykład tekst był wesoły, to jego muzyka była po prostu wesoła, jeżeli tekst mówił o śmierci, to starał się bardzo pogłębić ten nastrój. Korngold z kolei starał się bardzo wejść w tekst dramatu, z którego pochodziły fragmenty literackie, o tyle Finzi swoją muzyką dodawał do tekstu też swoją interpretację, nowe płaszczyzny odczytania tekstu. Bardzo, bardzo bogata i ciekawa jest partia fortepianu w tych pieśniach. Także te pieśni stanowią jakby takie największe zespolenie słowa i muzyki spośród tych wszystkich, które znajdują się na płycie. Znowu moją ulubioną jest Come Away Death, ale już może nie męczmy tymi prośbami o nadejście śmierci.
O Mistress Mine. To też jest ten tekst, który znajdziemy w trzech różnych interpretacjach. I tutaj taki bardzo właśnie sielsko swobodny, że tak powiem.
Sielski obrazek, tak Finzi przedstawia tutaj. Przynajmniej ja to tak widzę. Wiadomo, że każdy ma prawo do budowania własnych obrazów przed oczyma wyobraźni. Widzę tutaj bryczkę, którą podróżuje młoda, piękna dama. Widzę grajka, który zaczepia ją, prosi o chwilę uwagi. Zachęca do tego, żeby nie podróżowała już dalej, bo oto właśnie w jego osobie spotkała miłość swojego życia. Nie należy zwlekać ze spełnieniem miłości. Życie jest bardzo krótkie.
Oh, mistress mine, where are you roaming? Lost and here, your true love's coming, that can sing both high and low. Trip no further, pretty sweetie. Journeys end in lovers meet. Man's son doth know. his love, tis not hereafter. Present mirth at present laughter, what's to come is still unsure. In belay there lies no plenty. Then come kiss me, sweet and twenty. Youth's a staff will not endure.
Teraz poproszę, aby powiedział pan słów kilka o pianistce, o pani Annie Mikolon. Wasza praca zaowocowała rzeczywiście czymś niezwykłym i tutaj w książeczce dołączonej do płyty są komentarze profesora Ziemowita Wojtczaka, także profesora Leszka Skrly, który bardzo ciepło mówi, pisze właśnie o pianistce. Jej żarliwa gra, bogata w niuanse, paletę pięknych barw, pyszna w tonie i kolorze dźwięku, przeprowadza nas przez kolejne pieśni, ukazując kolory i pełne wysmakowanej namiętności obrazy muzyczne. To profesor Leszek Skrla, a profesor Wojtczak tutaj napisał tak: w realizacji partii fortepianu odnajdziemy także głębię dynamiczną, jaką zapewne chcieliby usłyszeć kompozytorzy.
Tak, no praca z Anną Mikolon to była czysta przyjemność. Były to bardzo twórcze spotkania, mówię o czasie prób przed nagraniem. Anna Mikolon jest osobą, która proponuje swoje rozwiązania, ale z drugiej strony jest bardzo też otwarta na propozycje drugiego człowieka, partnera w muzyce. To, co słyszą państwo na płycie, jest efektem pewnego oczywiście kompromisu. Może kompromis to złe słowo, bo zawsze zakłada rezygnację z czegoś, konsensusu bardziej. Dochodziliśmy wspólnie do pewnych rozwiązań. Tym bardziej było to bardzo istotne, że partia fortepianu często jest o wiele bogatsza niż partia wokalna w tych pieśniach, więc po jej stronie leżało też często bardzo, bardzo wiele inicjatywy, żeby tekst zabrzmiał właściwie, żeby te pieśni były interesujące dla słuchacza.
Właśnie w tej miniaturze, jak pan tu pisze, czyli O Mistress Mine, i to była kompozycja Finziego, przeczytam. Materiał partii fortepianowej kreuje muzyczny świat niezależny od głosu śpiewaka, tak?
Tak, no właśnie tak. Tam nie ma żadnego zdwajania linii melodycznej. Jest to właśnie ta bryczka, którą ja słyszę w partii lewej ręki. Z kolei prawa ręka realizuje taką linię melodyczną, która mnie osobiście może przywodzić na myśl utożsamienie tej linii melodycznej z tą piękną, nieznajomą kobietą podróżującą. Także właściwie bez linii wokalnej też byłoby to bardzo, bardzo ciekawe muzycznie posłuchać tego utworu.
A który z tych utworów pan w tej chwili pamięta jako dla siebie najważniejszy, największą dający satysfakcję w badaniu, w wykonaniu, w szukaniu odpowiedniej formy?
Ciężko powiedzieć o jakimś jednym, ale myślę, że właśnie te kompozycje Geralda Finziego ze względu właśnie na bogactwo inwencji muzycznej, na to, jak Finzi odczytuje tekst Szekspira, bardzo dużą troską z mojej strony było też jak najwłaściwsze oddanie intencji kompozytora. Starałem się nie przesłonić jakby swoją interpretacją zamierzeń kompozytora. Także no Finzi był jakby największym wyzwaniem i z tymi pieśniami jakby najbardziej jestem też emocjonalnie związany.
No to ja proponuję jeszcze jedną. Tylko dobrze? Teraz tylko co? Who is Sylvia? Żartobliwa. Czy wrócimy do Come Away Death?
Moglibyśmy wrócić do Come Away Death, ale jeżeli moglibyśmy wracać do tematu śmierci, może na bardziej na pogodnie, Feel No More The Heat Of The Sun, to jest chyba z tych wszystkich tekstów, które tutaj zostały wybrane do pieśni, najpiękniejszy tekst Szekspira, przynoszący ukojenie bliskim osoby, która zmarła. Jest to rodzaj ceremonii jakby pogrzebowej, takiego świeckiego rekwiem, które właśnie nie pogłębia nastroju smutku, a przynosi ukojenie, i muzyka Finciego bardzo, bardzo koresponduje z tym tekstem.
Ghost unlaid for Belzebub.
Tak to widzi, a raczej słyszał Gerald Finzi. A teraz posłuchajmy ten sam tekst w interpretacji Rogera Quiltera. Przyznaję, że jedna z moich ulubionych pieśni na tej płycie. W ogóle Quilter, on wprowadza taki, powiedziałabym, starodawny spokój. Starodawny to nie jest najzręczniejsze określenie, ale...
Myślę, że jest dużo racji w tym, co pani mówi. Quilter i jego kompozycje to przykład takiego kompozytora bardzo stonowanego w swojej emocjonalności. Te jego kompozycje oczywiście nie są pozbawione piękna i uroku, ale dla mnie przede wszystkim kojarzyły się z taką brytyjską elegancją, powściągliwością. Jest to muzyka, która nie próbuje wyzwolić się z takiej konwencji salonowej elegancji.
Ale ten spokój właśnie tutaj, w tej pieśni jest bardzo kojący. Feel
tak.
No more. Chciałam jeszcze przez chwilkę porozmawiać o tym, jak pan pracował nad interpretacją muzyczną, ale też aktorską, czy też emocjonalną tych pieśni, bo w momencie, kiedy aktor dostaje rolę, tekst, to szuka w sobie, prawda? No reżyser tam pomaga i tak dalej. Też próbuje się dowiedzieć, domyślić, jakby to widział autor, ale niekoniecznie. Natomiast tutaj ma pan takie podwójne zadanie, bo jest tekst Szekspira, który już wywołuje jakieś interpretacje, ale do tego jest muzyka, która prowadzi w jakąś stronę emocjonalną. I zwłaszcza, kiedy są trzy interpretacje tego samego tekstu, no to musiał pan pójść chyba raczej za kompozytorem, prawda?
Tak, musiałem pójść przede wszystkim za kompozytorem, aczkolwiek oczywiście tekst był punktem wyjścia, analiza tekstu. Ale no właśnie bardzo, bardzo też i dokładne przestudiowanie partytury. To, co kompozytor uznał za najważniejsze w tym tekście, jakie słowa, jakie fragmenty tekstu, czym bardziej skupiał się na kluczowych pytaniach, które padają w tekście szekspirowskim, na przykład o naturę miłości, czy też właśnie ten fragment, fragmenty mówiące o ulotności życia i konieczności cieszenia się chwilą obecną, więc te punkty rozważenie tych punktów ciężkości, które kompozytorzy przykładają do tekstu z jednej strony, z drugiej strony było to moje jakby pierwsze wejście do studia i o ile w kontakcie z żywą publicznością, która ma szansę widzieć wykonawcę, zadanie jest może dla mnie łatwiejsze, bo miałem z tym więcej do czynienia, jeżeli chodzi o taką aktorską interpretację, o tyle w studiu musiałem te wszystkie emocje włożyć po prostu w głos. Nie było szansy na to, żeby zagrać coś mimiką, czy jakimś wewnętrznym wyciszeniem, skupieniem. Wszystko to musiało być w głosie, co chciałem, żeby zostało przekazane. To było bardzo ciekawe doświadczenie i nie wiem, na ile udało mi się osiągnąć ten efekt. Mam nadzieję, że przynajmniej połowa moich zamierzeń dociera przez głośniki do słuchacza.
Tutaj w interpretacji tych tekstów, przynajmniej jeśli chodzi o Kultera, dochodzi jeszcze jedna warstwa, że tak powiem. Są tu teksty dedykowane. To jest opus 30.
Tak, one były dla mnie pewnym też tropem, jeżeli chodzi o odczytanie zamiarów kompozytora. Niektóre pieśni dedykował on bardzo bliskim swoim osobom. Miało to też związek bardzo czytelny z tekstem, którym się posiłkował, komponując te pieśni. Także to był taki ciekawy trop interpretacyjny. Jedną pieśń dedykował swojej niedoszłej żonie. Wiadomo, że usiłował ukryć tylko w ten sposób swoje skłonności homoseksualne, ale też ten tekst wtedy zupełnie inaczej brzmi. Inną pieśń dedykował swojej niespełnionej miłości barytonowi Markowi Rafaelowi. Też wówczas zupełnie inaczej możemy odczytywać ten tekst. Także te konteksty odczytania tych pieśni są bardzo, bardzo różne i oczywiście no nie wszystko jest czytelne dla słuchacza, który może nie chcieć i nie musieć znać tych wszystkich kontekstów, ale dla mnie jako badacza, jako osoby, która szuka własnej drogi interpretacji, było to bardzo ciekawe.
Tutaj jest też tekst dedykowany siostrzeńcowi. Tak. Czyli taki trochę instruktaż dla młodzieńca.
Instruktaż dla młodzieńca, tym bardziej, że Quilter właśnie z tym swoim siostrzeńcem był najbardziej związany, jeżeli chodzi o wszystkich członków rodziny i śmierć tego siostrzeńca w trakcie działań wojennych była olbrzymim ciosem dla kompozytora, z którego już się właściwie nie podniósł. Wiadomość o śmierci to był tak naprawdę pierwszy moment, kiedy kompozytor zaczyna się już żegnać po prostu z życiem doczesnym, powoli odchodzi w strefę cienia.
Znowu smutno się zrobiło, ale wszystkie te teksty, nawet jeśli wesołe, to jest to, że tak powiem, radość błazna, czyli przepełniona goryczą życiowych doświadczeń. Nawet jeżeli miłość, jeśli chłopak z dziewczyną idzie za rękę i jest wiosna, to Szekspir pamięta i nam przypomina, że będzie zima. Tak. Że oni daleko tak nie dojdą.
Tak, no, zawsze dla Szekspira w kontekście tego jest, tej radości życia, ciekawe jest pokazanie, że życie się kończy. Życie jest krótkie, wiosna trwa krótko, więc cieszmy się tą wiosną. Jeżeli błazen opowiada o swoim życiu, to chociaż jest to piosenka wesoła, to zawsze padał deszcz. I błaznowi zawsze wiał wiatr w oczy. Oczywiście publiczność może się z tego śmiać, ale no, to nigdy nie jest, u Szekspira nigdy nie jest czarno-biało. Zawsze są odcienie pomiędzy.
Zastanawiam się, co teraz tutaj w związku z tym zaprezentować, bo korci mnie, żeby dać posłuchać, jak kompozytor ukazuje muzycznie uciechy cielesne.
When Daffodils Begin to Peer to jest pieśń, która jest taką muzyczną wizytówką złodziejaszka, który specjalizuje się w kradzieży prześcieradeł, więc wiosna jest dla niego czasem szczególnie radosnym, bo ludzie zaczynają wywieszać prześcieradła na dworze. Też jest dla niego czas radosny, dlatego że czas miłości ma wtedy większe szanse na realizację ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne, więc można spotkać się z ukochaną choćby na sianie.
When daffodils begin to appear, where they the doxy over the day, why then comes in the sweet of the air for the rare lot waits in the winter span. The white sheet bleating on the earth with hay, the sweet birds how they sing, that set my parking tooth on match for a quart of ale is a dish for a king. Along the tira lira chants with hey, the trash and the jay are summer songs for me and my aunts while we lie tumbling, tumbling, tumbling in the
Shakespeare Songs, Quilter, Korngold, Finzi. Tych trzech kompozytorów, Krzysztof Bobrzecki, baryton, Anna Mikolon, piano. I to jest taka wspólna praca, jakiś etap w waszym życiu chyba można powiedzieć. Przynajmniej pana, bo łączył się z doktoratem.
Tak, tak. Ja tylko wspomnę, że nie od razu jakby pojawiła się myśl wydania tych pieśni. Były one pomyślane jako mój doktorat, jako dzieło artystyczne. Nie wiąże się z tym konieczność czy obowiązek wydania tej płyty, ale no właśnie wiele osób, autorytetów, z których zdaniem się liczę, zasugerowało wydanie tej płyty i idąc za ich radą, zdecydowałem się na to, zamykając z jednej strony rozdział Szekspira, a z drugiej strony otwierając pewną nową drogę, no bo życie płyty teraz jako dziecko, które zostało wypuszczone z domu, płyta żyje swoim życiem, mam nadzieję, że trafi do słuchaczy, których chociaż ja nie będę widział przed oczami, mam nadzieję, że oni odnajdą w moim głosie i w fortepianie realizowanym przez Annę Mikolon wiele radości i uciechy.
2016 rok wydania płyty.
Tak.
Chociaż nagrania wcześniejsze troszkę.
Tak, no ja jak wspomniałem, dosyć długo zastanawiałem się nad tym, czy tę płytę wydać. Materiał był nagrany 2 lata wcześniej. Także trochę to przeleżało. Ja też zdążyłem nabrać do tego dystansu i też...
I uznać, że okej, że warto.
Tak, może nie tyle, że na chłodno, bo nigdy nie jestem w stanie takich rzeczy robić na chłodno, ale z większym dystansem ocenić to, co zostało nagrane.
Na okładce wykonawca, pan Krzysztof Bobrzecki, upozowany Szekspira,
tak, na
takiej kryzie z piękną brodą.
Ja tylko wspomnę, że zdjęcie na okładce i też w środku są autorstwa Tamary Wyżykowskiej, stylizacja Magdy Duszy. Myślę, że bardzo, bardzo wiele wniosły obie panie do tej wizualnej strony.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Bobrzecki, Iwona Borawska, Tomasz Cybula. Do usłyszenia.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.